Seniorze, stań się mądrzejszy jeszcze przed szkodą. Z Radiem Doksa. Na audycję zaprasza Fundacja Alior Banku.
Trzymanie pieniędzy w domu, czyli w tak zwanej skarpecie, wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy w przypadku włamania czy kradzieży, a także zmniejszenia ich realnej wartości. W przypadku większych sum pieniędzy warto zatem rozważyć założenie konta osobistego. Co eksperci od bezpieczeństwa mówią na ten temat? Tomasz Zbyszewski, zapraszam.
Seniorze, stań się mądrzejszy jeszcze przed szkodą.
Przed mikrofonem Wiktor Sędkowski, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Decydujemy się na konto i płatności elektroniczne, czy trzymamy gotówkę w domu? Jak pan myśli?
Rzeczywiście jest tak, że trzymanie pieniędzy w domu nie ma większego sensu. Narażamy się bowiem na ryzyko ich kradzieży w momencie, tak jak pan wspomina, włamania bądź jakiegokolwiek innego incydentu. Oczywiście, jeżeli planujemy jakieś większe zakupy, czy sytuacje losowe zdarzają się, w których większej ilości gotówki potrzebujemy, wtedy ma to sens. Natomiast w każdej innej sytuacji bezpiecznie jest trzymać je po prostu w banku.
Konto w banku oznacza najczęściej także kartę do tego konta, gdzie i jak ją przechowujemy.
Kartę najlepiej trzymać w miejscu bezpiecznym, w takim, w którym nie będzie ona na widoku. Przestępcom do zrealizowania płatności czasami wystarczy zdjęcie naszej karty, dlatego nie powinna ona być uwidoczniona. Nie powinniśmy jej trzymać na przykład w przeźroczystym etui, bądź tak jak wiele osób to robi, nie powinniśmy jej trzymać w etui naszego telefonu, ponieważ osoby postronne mogą przyjrzeć się naszej karcie, mogą zarejestrować bądź aparatem fotograficznym, bądź po prostu zapamiętać jej numer, kody CVV, które są na jej odwrocie i w ten sposób również narażamy się na ryzyko utraty środków z karty. Podstawą bezpieczeństwa środków na naszej karcie jest numer PIN. Jest to czterocyfrowy numer, powinien być trudny do zgadnięcia. Nigdy nie podawajmy PIN-u żadnym osobom postronnym. Badacze z jednej instytucji zbadali ponad 3 miliony różnych numerów PIN, które użytkownicy im nadają. Okazało się, że kod 111, 1234 oraz 000 stanowią praktycznie 1/5 wszystkich kodów PIN, jakie są ustawiane. Dbajmy o to, żeby ten kod PIN jednak był unikalny. Nie zawierał naszej daty urodzenia, co również jest nagminną procedurą i niestety prowadzi do utraty środków.
Zapisywanie PIN-u?
PIN nie powinien być zapisywany nigdy, nigdzie. Powinniśmy dbać o to, żeby jednak te cztery cyfry zapamiętać i nie zapisywać go na karcie, co niestety też zdarza się. Policja dosyć często informuje o tym, że użytkownicy tracą w ten sposób środki, ponieważ flamastrem na odwrocie karty umieścili numer PIN.
Czy karty obsługujące płatności zbliżeniowe, czy to jest bezpieczne rozwiązanie?
Jest to rozwiązanie zdecydowanie bezpieczne, chociażby z tego względu, że przy płatnościach zbliżeniowych do pewnego limitu nie musimy podawać kodu PIN. Dlatego nie narażamy się na to niebezpieczeństwo, że ktoś na przykład patrząc na przez ramię pozna nasz numer PIN. Płatność zbliżeniowa ma też to do siebie, że numery transakcyjne, tak zwane tokeny, generowane są losowo. To sprawia, że taka transakcja jest unikalna i nie naraża nas na ryzyko skimmingu.
Co to takiego, skimming?
Skimming jest to operacja klonowania naszej karty. Było to zjawisko nagminne około dekady temu, kiedy to paski magnetyczne kart użytkowników były klonowane w specjalnie przygotowanych terminalach płatniczych i bankomatach. Skimming jest nadal możliwy wtedy, kiedy właśnie nie wykonujemy płatności zbliżeniowych, tylko płacimy kartą starym sposobem, przeciągając pasek płatniczy przez terminal. Wręczamy kartę komuś, komu no nie do końca powinniśmy ufać, po to, żeby na przykład kelner zrealizował za nas płatność, odbiera naszą kartę, wychodzi gdzieś na zaplecze, tracimy wtedy zupełnie kontrolę nad tą kartą.
Tak nie powinniśmy robić.
Tak nie powinniśmy robić.
A co z możliwością zeskanowania karty bez fizycznego kontaktu?
W przypadku transakcji zbliżeniowych istnieje bardzo małe ryzyko zrealizowania płatności, której nie przewidujemy. Czyli na przykład jeżeli osoba posiada terminal płatniczy, przestępca, jest w stanie on zbliżyć się na przykład do nas na odpowiednią odległość i dokonać transakcji. Natomiast ryzyko takiego zdarzenia jest znikome. Ktoś rzeczywiście musiałby mieć zarejestrowany ten terminal i naraża się na ryzyko, że wpadnie.
Seniorze, stań się mądrzejszy jeszcze przed szkodą.
Z tego właśnie powodu, że transakcje zbliżeniowe niosą jednak ze sobą malusieńkie ryzyko, niektórzy z ekspertów zalecają stosowanie ekranowanych etui, etui anti-RFID, które totalnie uniemożliwiają dokonanie jakiejkolwiek transakcji. Jeżeli umieścimy kartę w takim etui, wtedy po prostu antena będąca częścią karty płatniczej, ta dzięki której możemy dokonywać transakcji zbliżeniowych, przestaje działać. Tak, traci zupełnie zasięg taka karta i zostaje wyłączona zupełnie z użytku.
Czyli klatka Faradaya.
Dokładnie, klatka Faradaya. Forma płatności w postaci aplikacji takich jak Google Pay bądź Apple Pay jest jeszcze bezpieczniejsza, ponieważ z każdą płatnością, którą dokonujemy przy użyciu naszego smartfonu, tak naprawdę można by w uproszczeniu powiedzieć, że jest generowana zupełnie nowa karta płatnicza. Pojedyncza transakcja jest generowana przy użyciu jednego tokena, stąd ryzyko utraty jakichkolwiek dodatkowych środków i tego, że ktoś spróbuje skopiować taki token i użyć go jeszcze raz, praktycznie nie istnieje. Urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony czy nawet zegarki, których możemy używać do płatności, stosują biometrię. Ktoś musi mieć nasz odcisk palca, bądź na przykład nasz wizerunek, jeżeli płacimy przy użyciu
rozpoznawania twarzy.
Rzeczywiście jest tak, że nie każdy będzie używał smartfonu do płatności, nie każdy ufa tym wszystkim technologiom. W takim wypadku należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy płatności kartą. Warto też pamiętać o ustawieniu odpowiednich limitów dla płatności kartą. Nie tylko limitów dziennych na transakcje związane z użytkowaniem konta, ale też odpowiednich limitów dla transakcji zbliżeniowych.
Co zrobić, jeśli zgubimy kartę?
Ja zalecałbym jednak zacząć od przeszukania naszych osobistych rzeczy, od upewnienia się, czy w naszej torebce tej karty na pewno nie ma, czy w kieszeniach ostatnio używanych ubrań jej nie ma, czy przypadkiem nie zostawiliśmy jej na komodzie. Zastrzeżenie karty wiąże się jednak z pewnymi konsekwencjami. Przez jakiś czas stracimy dostęp do naszego konta, nie będziemy mogli płacić kartą w sklepie. Dlatego zróbmy to dopiero po upewnieniu się, że tej karty faktycznie nie ma w naszym posiadaniu. Większość banków w tej chwili oferuje możliwość zablokowania karty. Czasowo, po to, żeby chociażby wykorzystać właśnie ten czas na upewnienie się, że tej karty nie ma. Natomiast jeżeli rzeczywiście wiemy, że straciliśmy na przykład cały portfel, jak najszybciej poinformujmy infolinię banku o tym zdarzeniu, karta zostanie zastrzeżona. W następnej kolejności udajmy się na policję, aby zgłosić zaginięcie naszych dokumentów.
To jeszcze na koniec, wszystko o czym mówiliśmy w pigułce, co zapamiętać warto.
Naszą kartę bankową trzymamy w bezpiecznym miejscu, dostępnym tylko dla nas. Dbamy, by nie była widoczna. W miarę możliwości nie zapisujemy numeru PIN, a już na pewno nie na samej karcie lub w jej pobliżu. Ustalając numer PIN, stosujemy trudniejsze kombinacje cyfr. Unikamy cyfr następujących po sobie, dat urodzenia i tym podobnych. Zadbajmy też o ustalenie limitów płatności, osobno na transakcje w bankomacie, internecie i płatności zbliżeniowe. W razie utraty karty powiadamiamy niezwłocznie bank, a w przypadku kradzieży także policję.
Audycja powstała przy współpracy z Fundacją Alior Banku. Fundacja Alior Banku. Potencjał pomagania.